Radio Kraków Kultura.
Dzień dobry Państwu, Agnieszka Malatyńska i audycja, pierwszy odcinek audycji muzycznej Niewinni Czarodzieje. Co to takiego Niewinni Czarodzieje? To opowieść przede wszystkim o tych, co uciekają w ten lepszy od rzeczywistego świat. O tych, którzy, nie wiem, doświadczają życia, ale przez pryzmat jakiejś dziedziny, a w naszym wypadku przez pryzmat muzyki, wiedząc jednocześnie, że przez to życie staje się inne, ciekawsze, jakby zupełnie pokazujące inną stronę. Określenie Niewinni Czarodzieje pojawiło się po raz pierwszy w Dziadach Mickiewicza, później sięgnął po nie Andrzej Wajda, tak właśnie tytułując swój film. No a teraz w programie radiowym staramy się pokazać, że minęły epoki i lata, a Niewinni Czarodzieje są wśród nas i sprawiają, że świat staje się piękniejszy. Program, mam nadzieję, że stanie się pewnego rodzaju historią muzyki, na którą złoży się wiele subiektywnych opowieści tych, którzy tą muzykę tworzą. Będą kompozytorzy, wykonawcy, pedagodzy, a także mistrzowie innych dziedzin, którzy jednak bez słuchania muzyki nie potrafią żyć. Będziemy patrzeć na tę historię muzyki przez pryzmat jednego, ale za każdym razem innego utworu. No i wyboru dokona nasz gość. Dlaczego taki wybór? No właśnie o tym będziemy rozmawiać. Chciałam bardzo szczególnie powitać panią profesor Elżbietę Stefańską, która jest dzisiaj w studio. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry pani, bardzo dziękuję za zaproszenie.
A ja też bardzo dziękuję za to, że przyjęła pani zaproszenie mimo tak ciężkiego kalendarza koncertowego i pedagogicznego. Jestem niezmiernie wdzięczna. Pani profesor Elżbieta Stefańska, właściwie nic nie powinniśmy mówić więcej, bo to nazwisko otwiera każde muzyczne drzwi, ale dodam, że jest to niezwykła artystka, klawesynistka, która swoją grą przez kilkadziesiąt lat udowadnia, jak wspaniała może być muzyka. Chodzi tutaj nie tylko o interpretację dzieł, ale przede wszystkim chodzi o dobór też programów, które zestawiają razem ze sobą utwory, które pokazują tendencje różne albo wręcz te same. Każdy ten program jest koncertowy, jest bardzo ciekawy i myślę, że można tutaj panią profesor porównać z Sawalem, który również organizuje właśnie tego typu koncerty, w których pokazuje właśnie jakąś myśl, ogólną myśl, która spina te właśnie dzieła muzyczne. A ja tylko powiem, że kiedy pani profesor uczyła się gry na klawesynie na początku u pani Janiny Wysockiej-Ochlewskiej, a później u Hansa Pischnera z Berlina, kończąc właśnie studia tutaj w Krakowie, wówczas Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, to tak naprawdę klawesyn jeszcze w ogóle nie był popularny, a muzyka, nazwijmy to drugie odkrycie muzyki dawnej i tego instrumentu dopiero się rodziło na świecie i w Polsce. To były te lata, kiedy zaczynaliśmy się zachwycać brzmieniem tego instrumentu, mimo że w Polsce głównie były takie klawesyny, no takie z paździerzu zbudowane, trudno to nazwać klawesynem. Ciekawe jest to, że pani profesor odbyła wiele różnych kursów w Sienie, w Weimarze między innymi i uzyskała wiele lat temu tytuł profesora. Była kierowniczką katedry klawesynu i instrumentów dawnych w Akademii Muzycznej w Krakowie. No i cały czas prowadzi swoją działalność pedagogiczną w swojej szkole muzycznej, a także współpracuje od tego sezonu z Akademią Muzyczną w Warszawie, dokładnie Uniwersytetem imienia Fryderyka Chopina. Uniwersytet Muzyczny imienia Fryderyka Chopina, tak brzmi pełna nazwa. Ale tak właściwie to wszystko zaczęło się właściwie od konkursu muzycznego w Genewie, ta taka duża kariera, bo wcześniej była Łódź i konkurs muzyki dawnej, no a potem Genewa i to spowodowało, że rozpoczęła pani międzynarodową karierę, występując właściwie na wszystkich kontynentach, w różnych miejscach, w Europie, w Azji, w Ameryce, no trudno tu wszystko wymieniać. Sama pani z czasem też została jurorem w różnych konkursach i dokonała pani wielu nagrań. I ja się tutaj uśmiecham, ponieważ tak sobie myślałam, czytając właśnie i przypominając sobie, bo przecież znamy się tyle lat, myślałam o tym, że ciekawe jest to, że głównie wykonuje pani... Głównie, oczywiście powiem głównie, bo nie tylko, o tym dojdziemy, wykonuje pani muzykę właśnie barokową bądź trochę późniejszą. Natomiast jest pani laureatką nagrody Grammy i to nagrody za muzykę współczesną, bo chodzi o Krzysztofa Pendereckiego i płyta, która, gdzie pani zarejestrowała właśnie partitę Krzysztofa Pendereckiego pod Antonim Witem i wraz z Filharmonią Narodową, to właśnie ta płyta uzyskała, tam jest jeszcze kilka innych utworów Pendereckiego, ale właśnie ta płyta uzyskała nagrodę Grammy w klasyce, więc naprawdę to się bardzo rzadko zdarza w klasyce, więc ja już gratuluję, chociaż to było w 13 roku, 2013, ale się odbiło bardzo dużym echem. Pani profesor, no dobrze, to czy jest pani gotowa, żeby skoczyć tak do programu, który otwieramy, cykl Niewinni Czarodzieje?
Tak, bardzo chętnie. To rzeczywiście jest wspaniała idea i wspaniały pomysł. Nie wiem, czy jestem aż tak niewinnym czarodziejem, ale jedno jest pewne. Ja muzykę kocham i bez niej żyć nie mogę. I gdyby nie to, to prawdopodobnie byłabym człowiekiem o wiele mniej szczęśliwym.
To bardzo miłe słyszeć takie oświadczenie. No ale jest pani z muzycznej rodziny i to powiem, że i z rodziców, i z dziadka. Halina Czerny-Stefańska i profesor Ludwik Stefański. Niezwykłe dwie postaci w życiu historii muzyki polskiej, artyści niezwykli, no to rodzice, więc właściwie to był pani wybór, ta muzyka, czy...
Na początku oczywiście to jest zawsze wybór rodziców, bo jeżeli się nie zacznie wcześnie, to potem troszeczkę trudno już doskoczyć do poziomu, który powinien być. I bardzo jestem wdzięczna za to rodzicom, że uczyli mnie, chociaż nie przejawiali jakichś takich zachwytów, czy żadnej presji nie było. Ja mogłam wybrać każdy inny zawód i też by się bardzo cieszyli. Natomiast miałam wątpliwość co do siebie dla muzyki romantycznej, czy nawet późniejszej, po prostu tak bardzo byłam zafascynowana tą muzyką i słuchałam tak wspaniałych wykonań, że po prostu nie widziałam tam już dla siebie miejsca jako wykonawcy, tylko jako dla słuchacza. Od dziecka po prostu pod tym fortepianem i z pianistami zarówno mama, ojciec, jak i wszyscy wielcy, którzy do nas przyjeżdżali, no to byłam tym zafascynowana. Kocham tę muzykę, ale ja tam miejsca już nie widziałam, między innymi z takich powodów czysto fizycznych, ponieważ nie mam zbyt dużej ręki, więc wiedziałam, że będzie to ograniczone, ale to nie był powód, że ja wybrałam klawesyn, bo właściwie chciałam być lekarzem, ale to, że wybrałam klawesyn, to zasługa mojej babci i mamy, ponieważ babcia zawsze mi opowiadała, jaka wspaniała była Wanda Landowska, grająca na klawesynie marki Pleyel w okresie międzywojennym i... Babcia była na jej recitalu i po prostu była zachwycona i zachwycona instrumentem, chociaż był to instrument współczesny, na modę właściwie tamtego pierwszego okresu powrotu do klawesynu, a później już w ogóle do wszystkich instrumentów dawnych. Niemniej jednak był to piękny i wspaniały instrument i Wanda Landowska bardzo dobrze znała instrumenty epoki i nawet taki jeden miała. Więc wybrała to, ponieważ prawdopodobnie bardzo instynktownie i z wielkim talentem wiedziała, że to bardziej zainteresuje publiczność. tamtego okresu, kiedy właśnie te rekonstrukcje zaczęły się pojawiać instrumentów dawnych. I w dodatku natychmiast paru kompozytorów najwyższej miary zgłosiło się do pisania dla niej utworów. Więc ten instrument wygrał. I ja go bardzo szanuję, tylko że dla mnie on służy do muzyki XX wieku. Tam jest bardzo dobrze, między innymi Krzysztof Penderecki pisał również na instrumenty pedałowe i Górecki również. Ja je bardzo szanuję, bardzo lubię, natomiast mniej one są sposobne dla baroku, a nawet powiedziałabym, że nie.
Tak, to, no, jest, to wtedy, jest inna muzyka.
To jest inna muzyka, ale zostawmy tamte instrumenty w sercu bardzo. Nie niszczmy ich, rekonstruujmy, dlatego że w końcu trzeba będzie wykonać tego defalię na instrumencie historycznym, czyli plejelu. I tak się czasami zdarza. Natomiast instrumenty, które później zaczęły powstawać, no to są bardzo piękne i przydatne dla muzyki XVI, XVII, XVIII wieku. I rzeczywiście niektóre firmy robią to wspaniale. Albo rekonstrukcje, albo bardzo wierne kopie.
Pani profesor, a gdyby pani miała opowiedzieć o swoim klawesynie, wiem, że jest ich kilka.
I tak, ja mam dwa klawesyny, oba francuskie według Pascala Tascan, z tym, że jedna to Diana Hubbard firma, a druga firma Zuckerman. Zuckerman był pierwszy, który się pojawił w Polsce i swoje instrumenty tutaj prezentował i właściwie chyba po raz pierwszy publiczność usłyszała w Bydgoszczy mój recital zresztą, bo tak Zuckerman sobie życzył, na klawesynie, ale to już było w latach 70. i to wczesnych latach 70., więc od tego czasu minęło już 50 lat i to o wiele więcej.
I nakładką.
Ale jeżeli mówimy właśnie o tym, kiedy i kto to zaczął, no to my byliśmy dosyć wcześnie, a potem zaraz w Katedrze Instrumentów Dawnych pojawiły się skrzypce barokowe w Krakowie i pojawiły się zespoły, które się już bardzo profesjonalnie zajmowały zarówno rekonstrukcją instrumentów, jak i sposobem gry na nich. Ale byliśmy pionierami. W związku z tym nawet nie bardzo było się u kogo uczyć, bo ci, którzy mają wspaniałe życiorysy i nazwiska, również byli pionierami. Ale potem no to już zostaliśmy wykształceni w ten czy inny sposób.
No ciekawe, właśnie, ciekawe to, co pani mówi, bo musimy o tym pamiętać. I tutaj przywołam Jordiego Savala, którego wyciągnął jak gdyby Stanisław Gałoński, który był...
Kiedy?
Właśnie, to były 60. lata.
To były 60. lata i w ogóle nieprzygotowana publiczność, ale natychmiast oczarował, no bo po prostu wspaniały, rewelacyjny. A w tych początkowych momentach, no to różne były powody zajęcia się tym. Czasami bardzo muzykologiczno-historyczny, a mniej wirtuozowski. Czasami bardzo wirtuozowski, a czasami jakoś tak nie można się było znaleźć na innych instrumentach. Natomiast u mnie takiego problemu nie było, ponieważ jak zobaczyłam coś, co na pewno jest najgorszym z klawesynów, jaki w życiu miałam, czyli klawesyn w Wyższej Szkole Muzycznej marki Amer. I jak na nim pograłam,
pamiętam.
No to po prostu nie mogłam się już od niego oderwać. I potem była ta sama historia, kiedy poznałam Zuckermana, też się nie mogłam oderwać. Tylko przyznaję, że 2 lata starałam się nie koncertować, a nauczyć grać na tym instrumencie, bo to nie jest takie natychmiastowe przejście, jak się wydaje. Od skrzypiec klasycznych do barokowych, czy od dawnego, to nie jest tak, że w 3 miesiące można się tego nauczyć. Trzeba porządnie postudiować. I to są instrumenty, które oddadzą swoją duszę całą wykonawcy, tak jak właśnie Savalowi, ale pod tym warunkiem, że się je traktuje bardzo poważnie i bardzo długo z nimi przebywa, co nawet nie jest gwarancją sukcesów.
Pani profesor, no to mamy takie wprowadzenie, chociaż ja bym chciała jeszcze i jeszcze porozmawiać, bo przecież adres pani szkoły muzycznej mieszkania to prawdziwy muzeum, to dom bardzo istotny, ulica Gancarska 3, jeżeli można powiedzieć, odbywają się tam koncerty domowe, zaprasza pani wielu wspaniałych wykonawców i ludzi, zresztą to jest kontynuacja koncertów jeszcze organizowanych przez pani rodziców, więc to jest wielka historia muzyki, zwłaszcza ci, którzy kochają Chopina, to szczególnie, ponieważ i Halina Czerny-Stefańska, wiadomo, zwyciężczyni obok Beli Dawidowicz konkursu chopinowskiego z 1949 roku, Ludwik Stefański, choć nie koncertował, chociaż czasami występował, ale nie koncertował, to jednak był tym legendarnym profesorem fortepianu, który wykształcił wielu doskonałych chopinistów. Ja tutaj chociażby powiem o Kevinie Kennerze, który zdobył drugie miejsce też w 90 roku w konkursie chopinowskim, więc to jest tylko taka wierzchołek góry lodowej, żeby można było powiedzieć, na jakim gruncie przejdziemy właśnie do tego utworu, który pani wybrała. A proszę powiedzieć, wybrała pani koncert klawesynowy D-moll Jana Sebastiana Bacha, opatrzony numerem w katalogu 1052. Proszę powiedzieć dlaczego.
Dlatego, że to był chyba pierwszy utwór, jaki ja słyszałam, oczywiście na płycie i to analogowej, na klawesynie. Grała go Wanda Landowska. I to było dla mnie odkrycie instrumentu, odkrycie klawesynowej muzyki. Nie powiem, że odkrycie Bacha, bo Bacha znałam od pierwszych lekcji na fortepianie. I już tak gdzieś koło 12-13 roku życia uznałam, że no na pewno jest to największy kompozytor świata i do dzisiaj tak myślę. No więc to wszystko też przez Bacha, który dla wykonawcy jest wielką zagadką, ale jednocześnie skarbem dla wrażliwości, sposobu badań, również historycznego myślenia, jak również dla logiki, jak również w wykształceniu muzyka każdego powinien się znaleźć na pierwszym miejscu.
No, Chopin
ponieważ to jest właśnie
Chopin
najwięksi
napisał,
to robili.
Tak, grał Bacha.
Ponieważ to jest absolutnie najdoskonalsza myśl muzyczna. Więc nie umniejszając absolutnie innym kompozytorom, których kocham może jeszcze bardziej, bo sobie spokojnie siedzę i słucham i się zachwycam, a tutaj muszę po prostu bardzo ciężko pracować, ponieważ uważam, że jestem o wiele za słaba do tego, żeby do tej doskonałości dorósć. Ale ponieważ człowiek tak czy tak do żadnej doskonałości nie dojdzie, więc mam prawo starać się. I staram się tak już lat 70. I oczywiście już teraz od dawna wiem, że tej doskonałości nie będę. Ale to przybliżanie się do czegoś takiego, co porusza zarówno moje serce, jak i mój umysł, jest niesamowite, bo ta równowaga pomiędzy myślą a emocją jest u niego największa ze wszystkich kompozytorów i ja nie dorastam do tego, ale wolno mi próbować.
To są piękne słowa, bo to też dają otuchę wszystkim tym, którzy siedzą gdzieś w kącie i wiedzą, że daleko im do wielkich mistrzów, takich jak pani. Natomiast boją się zagrać, ale powinni grać, powinni próbować, bo właściwie to jest tak jak u Cervantesa. Ważna jest ta droga.
Tak,
a nie
o
ten
drogę
cel,
chodzi.
Prawda?
I w ogóle nie o karierę, o to, żebym była szczęśliwa w momencie, kiedy gram utwory u siebie w domu. Bo jeżeli tego nie będzie, no to właściwie jak mogłabym mój entuzjazm przekazać.
No dobrze, no właśnie, no to mamy już odkrycie pewne pierwsze twarzy niewinnej czarodziejki, jaką jest pani profesor, ale tutaj chciałam zwrócić uwagę na ten koncert, który jest szalenie trudny, żeby ustalić jak on powstał, z czego powstał, dlaczego powstał, bo właściwie chyba jego taką największą siłą jest to, że jest wykonywany na różnych instrumentach, bo to jest klawesyn, to jest fortepian, to są organy, to są skrzypce. Wszystko wymieniłam? Czy
tak.
Więc właściwie to się rzadko zdarza, żeby jeden koncert był tak wykonywany, a z drugiej strony też naukowcy spierają się i to pokazuje jak gdyby historia pewnych dowodów naukowych pokazuje, że też zmieniane są różnego rodzaju opinie, co powstało pierwsze i dlaczego jest tak, a nie inaczej. No powiedzmy, że to jest klasyczny w znaczeniu budowy barokowej koncert składający się z trzech części. Został on napisany na klawesyn solo i barokową orkiestrę smyczkową. I to jest jak gdyby podstawa.
I on został pokochany. I to jest jego siła, ponieważ on jest po prostu doskonałym koncertem. Bachowi w ogóle zawdzięczamy to, że klawesyn został uznany za solowy instrument w zespole, w koncertach.
Tak, bo zawsze był jako
basso. Bo zawsze albo jako basso, albo w mniejszych składach. Ale tutaj w koncertach pierwszy Bach po prostu
wysunął na
solistę, klawesynistę i za to jesteśmy mu bardzo, bardzo wdzięczni. Ale ta sprawa koncertu jest trochę pokomplikowana, ale generalnie zaczęło się od kantat, od wstępów do kantat, które miały wstępy na organach. I dwie kantaty. Wir müssen durch viel Triebsal in das Reich Gottes ein gehen und ich habe meine Zuversicht. Te dwie kantaty mają wstępy na organach. Oczywiście to nie jest cały koncert i od tego się zaczęło. Potem
ja tylko dodam, że to lata 20.
Tak, lata 20.
Lata 20 XVIII wieku.
Więc to było to był ten początek tego koncertu. Potem zaginął niestety koncert skrzypcowy i wielkim trudem na podstawie innych właśnie partytur, innych rękopisów, innych kopii rękopisów, innych źródeł zrekonstruowano, zresztą bardzo pięknie, koncert de mol również pod tym samym 1052 Bachwerke Verzeichnis. I tenżeż koncert również jest wspaniały, ale najwspanialszy jest na pewno już w całkowicie przez Bacha napisany ten koncert BWV 1052 na klawesyn. Natomiast wcześniejsza forma, Karl Philipp Emanuel Bach potrzebował po prostu koncertu solowego na jakiś koncert. Pamiętajmy, że my to bardzo muzykologicznie i teoretycznie sobie rozważamy, badamy, oglądamy, spieramy się, a w tamtym momencie zupełnie spokojnie jeden kompozytor drugiemu brał tematy i sobie przerabiał i sobie grał i nic się takiego strasznego nie działo, bo się okazało przecież, że i Sarabanda z wariacji Goldbergowskich jest przez Annę Magdalenę napisana i takie różne inne rzeczy wychodzą i czasami nie wiadomo, czy to Karl Philipp pisał, czy to Johann Sebastian Bach. Niektóre rzeczy są podobne, niektóre rzeczy już są równe. No i tutaj jakoś nie do końca wiadomo, czy Bach, ale prawie niemożliwe, żeby Bach o tym nie wiedział, że jego syn po prostu przerobił sobie taką pierwszą wersję jakby i zrobił do niej orkiestrę i to było wcześniej i zagrał sobie na koncercie. I właśnie i ta wersja w tamtym okresie jest napisana, że to jest po prostu kompozycja Karla Filipa Emanuela Bacha i pewnie Bacha to, jak i jego małżonkę, nie raziło, który z nich to napisał, nie było tak istotne, ale pięknie. Instrumentacja. I jeszcze poszłam sobie troszeczkę dalej, ponieważ znamy ten koncert na fortepianie, na organach, na klawesynie. I to jest to samo, tylko instrumenty się. Rzadziej słyszymy kantaty, I bardzo dobrze znamy koncert, bo jest też przez wspaniałych skrzypków rozpropagowany właśnie też ten demol na skrzypce. To znamy bardzo dobrze. Natomiast nie znamy tak tej pierwotnej wersji, którą niby, że napisał Carl Philipp Emanuel Bach, ale tam się wyczuwa tylko... Nie będę teraz analizować. Taką analizę musiałbyś mieć dużo czasu. Żebym mogła mój stosunek do tego, gdzie ja słyszę tego Karla, a gdzie widzę na pewno Bacha i nic innego. I teraz znakomity zresztą muzykolog Werner Breich proponuje, że można spokojnie zagrać to na dwa klawesyny, bo takie rzeczy robili Barbara Uhtemann i zamiast orkiestry to po prostu robił przeróbki koncertów na klawesyn sam, solo. Ponieważ klawesyn służył za orkiestrę, bo ma dwa manuały i wszystkie klawisze i może zagrać absolutnie wszystko. Potem w XX i XXI wieku zrobiło się bardzo modne, są aranżacje różnych utworów Bacha, w których nie zmieniamy właściwie tekstu, tylko dajemy je na inne instrumenty. Na przykład szósty koncert brandenburski, Ken Gilbert bardzo pięknie zaaranżował na dwa klawesyny. No absolutnie wspaniale. Ja nie widzę specjalnej różnicy między zespołem a dwoma klawesynami. Zależy co kto lubi. W każdym razie koncert jest piękny. Robił Gustav Lohanhardt bardzo często też takie aranżacje i one są wspaniałe, ale jest to absolutnie w duchu tamtych czasów, bo jeżeli kompozytor miał koncert na skrzypce, a jutro trzeba było, żeby ktoś zagrał na klawesynie, to ewentualnie zmieniał tonację, bo któregoś dźwięku brakowało i tyle. Więc mamy do tego prawo. I tak jak w tamtym okresie się mówiło, że naszym ostatecznym sędzią jest ucho, no to ja też tym się kieruję, ale oczywiście no to ucho powinno być jednak dosyć takie zorientowane już i z jakimś doświadczeniem, żeby się pokusić właśnie o taką decyzję, czy w ten sposób można. Dla mnie właśnie ta propozycja pana Werwera Breiga jest bardzo dobra i uważam, że jeżeli ktoś słuchał już wiele, wiele razy koncertu demol, no to będzie miał jakieś takie inne spojrzenie na ten koncert, a jest tam po prostu wszystko znowu idealnie podporządkowane stylowi i może się tak odbyć. Natomiast są różnice, które dla mnie są bardzo trudne, bo mówiliśmy właśnie o tym też, pani Agnieszko, kiedyś, jak to jest ze zmianą interpretacji. Najpierw miałam przecież takiego takie wzorce fortepianowe z dużą orkiestrą.
Takie wręcz romantyczne.
To było we mnie. Tak. To było we mnie, prawda? Potem ta Wanda Landowska, a potem, no to już zupełnie inna sprawa, kiedy zaczęłam się tego po prostu uczyć, wciągać w to i pokochałam wszystkie instrumenty, ich rekonstrukcje dawne i uważam, że to jest bardzo dobra droga. Oczywiście nie wolno nikomu zabronić grać Bacha na jakimkolwiek instrumencie, na jakim on chce grać.
Tutaj pani uprzedziła moje pytanie, dlatego że ja pamiętam ten koncert Bacha, który grał Glenn Gould pod Bernsteinem.
Tak.
I to było wtedy tak zjawiskowe nagranie, do którego ja trafiłam. Ono samo w sobie też dwie niezwykłe osobowości, które interpretują tą muzykę. Oczywiście musimy tutaj mówić o tym, że gdzie jest prawda historyczna, prawda? Bo my dociekamy do tej prawdy historycznej, chociaż Bach zostawił nam, według mnie, pewną swobodę. Dlatego, że chociażby przez to, że pozwalał z tych utworów robić różne rzeczy i sam przerabiał swoje utwory, gdzie podobne fragmenty widzimy w różnych utworach. Wykorzystywał je ponownie, zmieniał instrumenty, bo takie miał do dyspozycji. Pamiętajmy o tym, że po prostu też tutaj no, podejście takie bardzo użyteczne było charakterystyczne też. Nie dlatego, że słyszał ten instrument i uważał, że powinien, tylko po prostu takiego miał solistę i tak to robił. I sam fakt, historia z tym Filipem Emanuelem Bachem, prawda, który ten koncert, ja tylko powiem, że to jest 1734, kiedy on robi tą, przerabia na swoją modłę, a już w 4 lata później Bach umieszcza to ze wszystkimi koncertami, już swoją wersję, ze wszystkimi koncertami.
I ona jest zupełnie inna.
No właśnie. No
i
właśnie.
Ona jest zupełnie inna. Dlatego pokusiłam się o pokazanie jeszcze takiej właśnie, tej wcześniejszej i takiej, gdzie tam jednak Karl Filip to inaczej jakoś słyszał, inaczej napisał. I to jest właśnie bardzo ciekawe, tylko...
Ale pani wykonuje wszystkie te wersje? Bo tak z ciekawości pytam.
Tak, oprócz skrzypcowej.
I tak mówimy.
Tej nie umiem. Tej nie umiem, ale bardzo ją lubię też. I tak jakoś też ją słychać może w tym Karlu trochę.
Tak. To jest...
Tak, ją troszeczkę słychać. Więc... To jest właśnie bardzo ciekawe, że możemy sobie pozwolić na swobodę i że Bach dał nam taką szansę, tylko my musimy się bardzo pilnować, ile tej swobody możemy mieć, żeby nie było tak, żeby nam ktoś powiedział, tak jak wtedy sobie powiedział jeden kompozytor do drugiego, jak pan chcesz tak zmieniać mój utwór, to proszę go sobie samemu napisać. Więc tak, zawsze bardzo... trzeba to takie ostrzeżenie zawsze jakoś powinno w nas tkwić. Tym bardziej, że Bach napisał bardzo dużo. Bardzo dokładnie. I jeszcze różne materiały przeglądając, jak również różne książki, które są o Bachu, ale sam tego okresu, choćby Forkela, no to wiemy, dużo rzeczy po prostu wiemy. Co mu się podobało, co mu się nie podobało. Oczywiście to troszkę już przez pryzmat Karla Filipa Emanuela Bacha, ale niemniej jednak bardzo blisko. Więc trzeba się zawsze zastanowić, czy nasz wybór jest dobry. Ale rzeczywiście tak jest. Natomiast bardzo dużo jest takich utworów, gdzie trzeba mu tylko zaufać, a jeszcze gorzej, bo trzeba go zrozumieć.
No tak, i na to potrzeba naprawdę nie tylko otwartego umysłu, wielkiej techniki gry po to, żeby nie krępowała, bo to jest bardzo ważne, żeby mieć tą swobodę w poruszaniu się po instrumentu, no i przede wszystkim wielkiego doświadczenia. Doświadczenia wykonywania muzyki dawnej, żeby można było idealnie spojrzeć właśnie na to z tego punktu widzenia.
Gdybyś... Albo bardzo dobrych profesorów.
Albo dobrych profesorów, ale to też jest pewnego rodzaju zdobyte doświadczenie od profesorów, którzy wskazują, na co warto zwracać uwagę. Ja tutaj tylko chciałam tak nadmienić, że prawda, to, że wyciągnął Bacha z zapomnienia Mendelssohn, to wszyscy wiemy, oczywiście. Tak. Ale tu też ma pewne sukcesy. Pewne, Bach zawdzięcza też Mendelssohnowi przy tym koncercie, bo przecież historia wykonawstwa zaczyna się właśnie od rodziny Mendelssohna i prababcia Mendelssohna, która była Sara Levi, która była wirtuozem klawesynu, już wykonywała ten koncert na klawesynie właśnie Bacha. Potem jego siostra Mendelssohna, Fanny, to już jest rok gdzieś 1824, też wykonywała. Potem sam Mendelssohn też jako już dyrektor Gewandhaus w Lipsku też wykonywał. Czyli właściwie już zaczynały się w tym XIX wieku, w pierwszej połowie, kiedy wyciągnięto tego Bacha, już zaczynały się pewne tradycje wykonawcze.
Tak, tak.
Przy czym musimy pamiętać, że to był romantyzm.
I musimy pamiętać, że właśnie później troszkę były wydawnictwa takie bardziej opisujące romantycznie ten koncert, jak również wydawnictwa, w którym pojawiały się różne znaki wykonawcze, interpretacyjne, których tam nie było i one mogły być właśnie zbyt dosłownie z romantyzmu wzięte. No więc był taki okres, którego też byłam trochę i świadkiem, dlatego że nic się nie dzieje jednego dnia. Jeden gra romantycznie, drugi gra klasycznie, trzeci stara się dogrzebać wartości historycznej, czwarty gra muzykologicznie i teraz nie będę tutaj stawała po żadnej stronie, ponieważ, to znaczy mój wybór jest taki, a nie inny. I ja lubię instrumenty dawne, dlatego że one coś tam potrafią podpowiedzieć, ale to nie jest wszystko. To nie jest wszystko. Jeżeli chciałabym podpowiedzi szukać w klawesynie dla Bacha, to ja jej tam w ogóle nie znajdę.
No to pytanie
podpowiedzieć, mimo że tylko muzyka wokalno-instrumentalna, bo w ogóle wszystko się zaczęło od słowa, potem od śpiewu, a potem nasza literatura, jakakolwiek klawiszowa czy smyczkowa, straciła tylko słowa. Ale kto dobrze zna język muzyczny danej epoki, to intuicyjnie plus duża porcja wiedzy może się domyślić, o czym mówimy.
No i ja myślę, że to jest bardzo dobre słowa na naszą puentę naszej rozmowy. Sprawa Bacha zawsze jest otwarta, bo przecież archiwa są przegrzebywane przez kolejne pokolenia muzykologów, wykonawców, muzyków i co chwilę jesteśmy zaskoczeni jakimiś nowymi odkryciami. Trzeba pamiętać, że Bach pochodził z rodziny muzyków, gdzie było 50 osób w jego bliższej lub dalszej rodzinie, która zajmowała się właśnie komponowaniem albo muzykowaniem, albo budowaniem instrumentów. W związku z tym często niektóre rzeczy są przypisywane nie tym Bachom, więc naukowcy mają co robić. Jedno jest pewne, że Bach stał się synonimem geniuszu, czegoś wzniosłego, czegoś niedosięgłego przez zwykłych ludzi. I może to jest i dobrze, dlatego że mamy do czego dążyć przez całe życie, mamy czego słuchać. Szanowni Państwo, to był pierwszy odcinek Niewinni Czarodzieje. Moim gościem była pani profesor Elżbieta Stefańska, a program realizował Grzegorz Dąbek.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.